To jest specjalne wydanie programu Radia RMF 24, specjalne papieskie wydanie tego programu, bo dziś, jak wiecie, w godzinach porannych zmarł papież Franciszek. My w naszym radiu teraz podsumowujemy ten pontyfikat, rozmawiamy o nim, zadajemy pytania i zastanawiamy się, co będzie dalej. Z nami kolejny gość, profesor Arkadiusz Stępin, watykanista. Witam, panie profesorze.
Witam pana redaktora, witam państwa.
No i pytanie fundamentalne. Czy Kościół po Franciszku jest inny niż przed nim? Czy zmienił się głęboko, czy też jest to jedynie, jak twierdzą niektórzy, zmiana PR-owa? Lekko go przypudrowano, ale głęboka zmiana się nie dokonała.
Nie ma jednoznacznej odpowiedzi takiej, którą moglibyśmy w formule tak lub nie jakby odfajkować w ciągu 5 sekund. Kościół po Franciszku będzie inny, pomimo że rewolucja, jaką próbował przeforsować papież Franciszek, nie udała mu się. Nie udała mu się w wymiarze głównie kościoła urzędowego. Tutaj gryzł zęby, gryzł ścianę, napotkał na nieprawdopodobnie silny opór, ale i poniósł porażki. Natomiast ta wizja kościoła pontyfikalnego, kościoła barokowego, kościoła feudalnego, ona zniknęła razem z Franciszkiem. W tym sensie obydwie strony były cały czas w starciu, w ringu, na macie, ale żadna z nich nie uzyskała pełnego triumfu. Natomiast efekt jest taki, że nie będzie powrotu do kościoła Benedykta i kościoła Jana Pawła II. Krótka puenta, zniknęło na przykład Opus Dei i małe szanse są na to. To jest taki indikator tej właśnie trwałej zmiany, indikator tego, że nie będzie powrotu do kościoła Benedykta i Jana Pawła II.
No dobrze, ale niektórzy uważają, dlaczego nie, skoro po Pawle VI nastąpił Jan Paweł II, który przynajmniej część ze zmian wprowadzanych przez Pawła VI odwracał, niedużo, ale jednak, a potem przyszedł Benedykt XVI, który też odkręcał niektóre zmiany Jana Pawła II, to dlaczego teraz nie miałby przyjść ktoś, kto zmieni te najbardziej widowiskowe, widoczne, najbardziej spektakularne zmiany wprowadzone przez papieża Franciszka?
Tak, ale już nie było powrotu do punktu startowego dla papieża Pawła VI, ponieważ nie nastąpił powrót do kościoła reprezentowanego przez Piusa XII, który był takim ciągiem praktycznie od czasów, no przynajmniej po oświeceniowych. W tej chwili wykluczone wydaje się utrzymanie absolutnej jedności w Kościele, czyli tego paradygmatu, który Kościół sobie narzucił od no, przynajmniej czasów uchwytnych dla nas, że na całej kuli ziemskiej obowiązuje jeden model nauczania i praktyki operacyjnej implementowania zasad wiary. W tej chwili Kościół, podobnie jak społeczeństwa, się atomizują. Papież Franciszek był tego papierkiem lakmusowym i po Franciszku nie ma możliwości powrotu do uniwersalizmu kościoła katolickiego.
Mówi pan profesor o tym, że Franciszek kładł ogromny nacisk na tak zwaną decentralizację kościoła, czy synodalizację. To znaczy mówił wprost. Mówił wprost w wielu miejscach.
Administracyjnym, jak i w wymiarze teologicznym. Próba implikowania specjalnego statusu dla kościoła w Amazonii, gdzie i ze względów operacyjnych niemożliwe jest znalezienie nieżonatych mężczyzn i ze względów kulturowych niemożliwe jest znalezienie mężczyzn, którzy nie byliby żonaci, bo oni nie mają autorytetu w swoim społeczeństwie, w swoim środowisku. Wobec tego trzeba było tam wygenerować viri probati, czyli awansować na księży tych, którzy są już żonami.
Ale to mu się nie udało. Próbował, ale Querida Amazonia nie wprowadziła tej zmiany. Były słuchy, że wprowadziła, ale wycofała się. Znaczy, że w pierwotnej wersji dokumentu było, ale później wycofano te zmiany i w tej wersji oficjalnej już tej możliwości święcenia żonatych mężczyzn nie było.
Tak, ale te próby drążenia kropli, skałę przez krople będą się teraz nasilały. To jest nie do zatrzymania. Czyli generalizując, nie ma w tej chwili, nie widzę możliwości, by Kościół utrzymał ten swój uniwersalizm, czyli jednolitą wykładnię we wszystkich aspektach i nauczania, i operacyjnej możliwości, i liturgii. To będzie silnie zregionalizowane, to jest raz, a dwa, kompetencje i decentralizacja będą przechodziły w obszary regionalne.
No to doskonałym przykładem jest fiducia supplicans, która pozwala na błogosławienie osób w parach jednopłciowych i parach nieformalnych. Osób czy par, na ten temat też się toczy dyskusja, ale już zachowajmy to określenie, którą oprotestował Kościół Afrykański. W związku z tym papież powiedział, w Afryce to nie obowiązuje. Dla odmiany Kościół Afrykański debatuje teraz nad tym, jak sobie poradzić z wielożeństwem, to znaczy jak sobie poradzić z katolikami, którzy mają po kilka żon. I to jest debata, która się toczy wyłącznie w Kościele Afrykańskim, ona nie dotyczy Kościoła w Europie na przykład.
Dokładnie. To samo dotyczy etyki seksualnej, znacznie bardziej liberalnej w krajach Europy Środkowej, Zachodniej, może Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych, która nie jest traktowana obsesyjnie i priorytetowo jak w krajach, Afryki czy Europy Środkowo-Wschodniej. Jeżeli mówiąc o eksperymencie, który toczy się na naszych oczach i który bynajmniej nie ma oczywiście siły kuli śnieżnej, mówię o reformie synodalnej zarówno w Austrii, jak i w Niemczech z odpryskami do Szwajcarii.
Wspomniał pan profesor o tym, że Kościół jest w nieustającym starciu. To nie jest oczywiście nowość od czasów Franciszka. Takie starcia toczyły się i za Jana Pawła II, i za Benedykta XVI. Ale czy Kościołowi grozi schizma po tym pontyfikacie?
Wydaje mi się, że nie. I papież Franciszek jest przykładem tego, który rozumiał rewolucyjność podejścia do wielu zagadnień, nie tylko teologicznych, ale zwłaszcza w tym aspekcie operacyjnym, czyli sprawowania władzy w Kościele, nie nauczycielskiej, ale urzędowej, administracyjnej, a jednocześnie miał duży respekt, a może nawet bojaźń przed schizmą. I w tej chwili żaden z jego potencjalnych następców nie będzie ryzykował schizmy. Schizma jest w Kościele, nawet dla takich rewolucjonistów jak papież Franciszek, włożeniem racicy w szczelinę kościelnej korupty.
Czyli nikt się tam nie zdecyduje, jakim człowiekiem był papież Franciszek?
Nie, nikt nie będzie podejmował takiego ryzyka za cenę schizmy.
Panie profesorze, a jakim człowiekiem był papież Franciszek? Bo widzieliśmy go w ostatnich dniach bardzo osłabionego, a równocześnie nawet na tej twarzy umęczonej już trudnościami z oddychaniem, niezaleczonym do końca, wszystko na to wskazuje, zapaleniem płuc, widzieliśmy determinację, żeby do końca sprawować swój urząd. Czy to był pracoholik?
Pracoholik jest być może za dużo kojarzy negatywnych asocjacji i skojarzeń. Był misyjnie nastawiony i zdeterminowany osobowością, która być może nam się powinna kojarzyć z góralem i osobowością Jana Pawła II. Obydwaj byli osobowościowo podobni. Za wszelką cenę próbowali może nawet autorytatywnie realizować swój cel i swoją wizję. Te wizje były odmienne. Jan Paweł II myślał o kościele triumfującym, ogólnym, kościele gdzieś tam zahaczającym o misyjność inkwizycyjną. Franciszek był góralem osobowościowym, przekonanym do swojej racji, z wizją ubogiego kościoła, ubogich ludzi, inną antropologią, inną operacyjnością. Ale obydwaj byli zdeterminowani, obydwaj nie ustąpili za wszelką cenę. Jan Paweł II dorzucił tutaj jeszcze ten aspekt publicznego odchodzenia, rozumiany jako dowartościowanie śmierci. Natomiast w przypadku Franciszka można podejrzewać, że te zdolności operacyjne, które my możemy jakoś sobie wykoncypować na podstawie filmu Konklawę, były potrzebne jemu zapleczu, by przygotować swój obóz na przejęcie władzy w Watykanie po jego śmierci.
No właśnie, to jest bardzo ciekawe. Wspomniał pan profesor o tym, dlaczego Jan Paweł II odchodził publicznie. To była lekcja. To znaczy oczywiście nie wszyscy odbierali ją tak samo, ale te dni umierania były takim specjalnym czasem w Kościele, mówiącym o Ewangelii cierpienia. Papież Franciszek, który też wiele mówi o cierpieniu i też bardzo wiele mówi o prawach osób wykluczonych, na przykład umierających, na przykład ciężko chorych, zdecydował się jednak, albo jego otoczenie zdecydowało się na dużo większą dyskrecję w tych kwestiach. Czy to jest kwestia czasu, czy to jest kwestia odmiennych mediów, czy to jest jednak kwestia osobowości papieża, który, mówię teraz o Franciszku, zdecydowanie nie miał tego wymiaru aktorsko-reżyserskiego w sobie, który miał Jan Paweł II?
Nie można czynić zarzutu Janowi Pawłowi II, że miał zdolności aktorskie.
To nie jest zarzut, to jest raczej porównanie osobowości.
Tak, i on je potrafił przełożyć w stosunku 1:1 w realpolitik. On potrafił uwodzić ludzi także intencjonalnie. Mieliśmy fantastyczny przykład, jak imitując Jana Pawła II, kardynał Dziwisz, który nawet modulował ten baryton w bardzo podobny sposób, ocierał się o kopię i małą wiarygodność. Więc w przypadku Jana Pawła II był to splot tych okoliczności, które decydowały, że potrafił uwieść w pozytywnym tego słowa znaczeniu ludzi. To również dotyczy tej filozofii cierpienia, o której pan redaktor powiedział, dowartościować sens cierpienia. Myśmy mieli akurat z otoczenia Jana Pawła II, również w Polsce, bardzo taką znaną figurę duchownego, oczywiście nie tak oplecioną tymi biskupimi splendorami jak Jan Paweł II, chodzi mi o księdza Tischnera, który w stosunku do cierpienia jako filozof katolicki zastosował zupełnie inną wykładnię. Jan Paweł II apoteozował cierpienie. Podobnie Franciszek. Ich obydwu, ponieważ zjawiska społeczne nie mają mechanicznego uwarunkowania. To znaczy są zawsze splotem wielu strumieni, które potem płyną wielką rzeką, więc i jeden aspekt, który pan redaktor wypunktował, i drugi, i trzeci w przypadku Jana Pawła II i Franciszka zadecydował o tym, czyli przyczyny, dlaczego nie ustąpili. Ten splot przyczyn zadecydował o tym, że pozostali na tym swoim posterunku do końca. Obydwaj dzielili natomiast to samo przekonanie co do misyjności swojego posłannictwa. I nie odpuścili nawet jednego dnia. Papież Franciszek w ostatnich dniach heroicznie przyjął wyjątkowo niesympatycznego wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych, za którym nie przepadał, podobnie jak za prezydentem, ale w poczuciu misyjności przyjął go, kierując się w dużo mniejszym stopniu kurtuazją i etykietą dyplomatyczną.
I na koniec pytanie o to, co się w tej chwili dzieje. Wspomniał pan profesor o tym, że prawdopodobnie otoczenie papieża Franciszka, także ci, którzy są zwolennikami jego wizji Kościoła, wykorzystali te ostatnie tygodnie, dane im przez lekarzy w dużej mierze, na organizację przyszłego konklawy. Co teraz się może dziać w konklawy? Czy to jest trochę tak jak w tym filmie słynnym, który ostatnio wiele osób wyglądało, że zaczynają się szykować dwie wrogie frakcje, czy kilka frakcji, bo to jednak bardziej skomplikowane jest, nieprzychylnych sobie frakcji, czy też w zasadzie to konklawę i ten konsystorz jest tak ustawiony, że to są co najwyżej spory w rodzinie, a nie ten wielki spór, który rzeczywiście dzieli Kościół, ale niekoniecznie dzieli już kolegium kardynalskie.
Spór jest, kontrowersje są. Teoretycznie scalać to powinna osoba Ducha Świętego, który patronuje elekcji papieskiej, no ale dobrze wiemy, że kardynałowie, którzy mieliby tylko odgadnąć zamiar Ducha Świętego w tej koncyliacyjnym jakby namyśle, czasami odwalają za Ducha Świętego całą robotę. I należy antycypować, że tak będzie i w tym przypadku, jakkolwiek brutalne, mechaniczne przeniesienie tych paradygmatów z filmu, czyli tych modeli z tego filmu Konklawy na podstawie powieści Harrisa w stosunku 1:1 byłoby obrazoburcze. Natomiast jest spór. no przynajmniej trzech takich środowisk w kolegium kardynalskim, czyli ultrakonserwatystów, konserwatystów, którzy nie mają szansy na przeforsowanie swojego kandydata. Podobnie jak i Bergoliani, czyli ci, którzy gdzieś tam identyfikują się bardzo silnie z papieżem Franciszkiem, ale ponieważ papież Franciszek poniósł porażki na wielu polach, nie tylko w konfrontacji z kurią, nie tylko o tym, o czym mówiliśmy na samym początku, ale poniósł też i inne porażki, które były mu wytykane, również we własnym obozie, to w moim przekonaniu eliminuje wybór bliźniaka papieża Franciszka na jego następcę. Natomiast jest znaczna część centrystów, ludzi, którzy są z namaszczenia papieża Franciszka, którzy mogą się podpisać pod jego wizją ubogiego kościoła, ubogich ludzi, ale którzy potrafią znaleźć i podać rękę obozowi konserwatywnemu. I tutaj upatrywałbym dwa nazwiska, kardynała Parolina i kardynała Gracha, tym bardziej, że obydwaj są w słusznym wieku, czyli nie są za młodzi. Kardynałowie nie będą chcieli wybrać nowego, młodego papieża, między innymi dlatego, że długi pontyfikat w przypadku zejścia na manowce, używam to w cudzysłowie, byłby wielkim nieszczęściem dla naszego grona kolegium kardynalskiego, więc będzie wybrany papież w zaawansowanym wieku, który nie będzie generował takiego długiego pontyfikatu jak Jan Paweł II. I widzę tutaj te dwa nazwiska, kardynała Parolina i kardynała Gracha. Tym bardziej, że istnieje pewna tęsknota za mniej spontanicznym, mniej latynoskim pontyfikatem. Być może w nawiązaniu do tego dziedzictwa uporządkowanego, niezwykle strukturalnego pontyfikatu, ale niestety przegranego papieża Benedykta XVI.
Bardzo dziękuję, profesor Arkadiusz Stępień, watykanista, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję.